Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Znaczenie Polski w Unii Europejskiej. Dokładnie chcemy mówić, jak wzmocnić to znaczenie Polski w Unii Europejskiej. A w studiu spotykamy się z mecenasem Januszem Wojciechowskim, audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym 2016-2020.
Witam. Szczęść Boże. Witam Ojca.
I też posłem do Parlamentu Europejskiego pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji wyrwany do tego do Trybunału Obrachunkowego.
Tak.
I jest z nami pan Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego pierwszej, trzeciej kadencji.
Tak? To prawda.
Po drodze gdzieś tam parlament też nasz Rzeczypospolitej Polskiej Krajowej. Zanim do
witam
tego
ojca,
znaczenia...
Witam telewizów, szczęść Boże.
Ależ profesjonalnie. Znaczenia Polski w Unii Europejskiej, no to wiemy, że pan Zbigniew Kuźmiuk wraca z Konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Prosimy o przybliżenie tych pięciu, można powiedzieć, haseł, czy pięciu propozycji prezesa Kaczyńskiego.
I premiera Morawieckiego.
Była piątka Morawieckiego, teraz piątka Kaczyńskiego. I po przedstawieniu proszę nam powiedzieć, czy starczy pieniędzy. Tak, czy pieniędzy starczy w budżecie krajowym.
Rzeczywiście... Zupełnie niedawno pan premier Morawiecki mówił o realizacji tej poprzedniej piątki. Ona też miała swoje znaczenie i gospodarcze, i społeczne, ale te propozycje są rzeczywiście propozycjami, można powiedzieć, wagi ciężkiej, jeżeli nie super ciężkiej. Pierwsza z nich to jest...
Dla rządzących czy dla społeczeństwa?
Super ciężkiej, myślę, jeżeli chodzi o znaczenie gospodarcze, społeczne, rozwojowe, pod każdym względem. Mówimy bowiem o 500 zł na pierwsze dziecko bez ograniczeń dochodowych, bo wbrew temu, co często opozycja mówiła, że dotychczasowa propozycja to była bez uwzględnienia pierwszego dziecka, to przypominam, że ona uwzględniała pierwsze dzieci, tylko było kryterium dochodowe. 800 zł na głowę w rodzinie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200.
I po 3 latach na każde dziecko.
Tak, teraz na każde dziecko 500 zł brutto, czyli netto, pełna kwota. No i oczywiście ma ojciec rację, że jeżeli chodzi o wymiar finansowy tej propozycji, to do dotychczasowych 23 miliardów trzeba będzie dołożyć 17 kolejnych miliardów złotych, czyli w sumie ten program rocznie będzie kosztował około 40 miliardów złotych. W tym roku on będzie troszeczkę tańszy, bo te wypłaty ruszą 1 lipca, a więc będzie to finansowane tylko przez pół roku. Ale w następnym roku już będzie to pełnofinansowanie i będzie wymagało to kwoty 40 miliardów złotych. Druga propozycja to jest to 13 świadczenie emerytalne dla wszystkich emerytów, także bez ograniczeń dochodowych. W tym roku zostanie ono wypłacone już w maju. To jest kwota, ponieważ najniższa emerytura w tym roku wynosi 1100 zł brutto, więc to świadczenie 13 zostanie wypłacone w maju. Według szacunków to jest około 10-11 miliardów złotych i to ten koszt trzeba będzie ponieść w całości w tym roku. Kolejne propozycje to są zaadresowane do świata pracy, w tym także do ludzi młodych, a więc zerowa stawka podatku dla ludzi młodych do 26 roku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, do 26 roku włącznie. I to według takich wstępnych szacunków będzie kosztowało około 2 miliardy. Natomiast propozycja dalej idąca, dotycząca wszystkich pracujących, będzie polegała na podwojeniu kosztów uzyskania przychodu, ale także na obniżce stawki podatku dochodowego w pierwszej tej kategorii dochodów. Ona wynosi w tej chwili 18%. I to będzie dotyczyło dochodów w przyszłym roku.
Ale tutaj jeszcze nie ma szczegółów.
Nie ma szczegółów, bo trzeba zmienić ustawy w tym zakresie, więc to chwileczkę potrwa i będzie mogło dotyczyć dochodów przyszłorocznych. No i wreszcie propozycja dotycząca, można powiedzieć, społeczności lokalnych. Wiemy, że przez te lata 90. zniknęło mnóstwo połączeń kolejowych i autobusowych. Te kolejowe z dużym mozołem są odtwarzane przez program kolejowy, to już trwa. Natomiast jeżeli chodzi o te autobusowe, to jest propozycja, aby we współpracy z samorządami powiatowymi poprzez dopłaty identyczne jak w przypadku paliwa rolniczego, samorządy w kooperacji z przewoźnikami uznały, które te trasy są najważniejsze z punktu widzenia społeczności lokalnych, gmin i powiatów i zdecydowały się je otworzyć. Myślę, że w przypadku właśnie dofinansowania paliwa te przewozy mogą zacząć być opłacalne. I to według różnych szacunków od miliarda do 1,5 miliarda złotych. Sumarycznie, tak jak szybciutko to policzyłem, to jest to kwota przemawiająca do wyobraźni, około 40 miliardów złotych rocznie, 35-40 miliardów w zależności od wariantu. To jest około 2% PKB. A więc bardzo duże pieniądze, tylko proszę ojca i proszę telewizów i słuchaczy, to jest duża część tych środków trafi z powrotem, przede wszystkim trafi do polskiej gospodarki, a w konsekwencji także trafi po części do budżetu państwa. Bo popatrzmy sobie na dotychczasowy program 500+. Przecież rodziny wychowujące dzieci, w szczególności te rodziny wielodzietne, w zasadzie nie oszczędzały tych pieniędzy, tylko je wydawały. No a w każdym wydatku jest przynajmniej 23% podatku VAT. Sklepy odprowadzają podatek dochodowy, więc w sporej części te pieniądze trafiają później do kasy państwa, a mamy takie koło zamachowe polskiej gospodarki. Tak jak mówią przedsiębiorcy prowadzący miejsca hotelowe, domy wczasowe, gospodarstwa turystyczne, takiego roku, jak rok 2018, nie było do tej pory w historii. Duża część Polaków po prostu wyjeżdżała na wakacje.
Jest to bardziej umocnienie sektora turystycznego i handlowego w Polsce?
Tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Duża część tych pieniędzy po prostu trafi do polskiej gospodarki w ten czy inny sposób, więc jest to dodatkowe koło zamachowe. Proszę ojca, dlaczego w Polsce występuje tak wysoki wzrost gospodarczy? Bo mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość korzysta z dobrej koniunktury. Prawo i Sprawiedliwość zapewniło tę dobrą koniunkturę w jakiejś części, ponieważ właśnie poprzez tę stymulację dochodową nakręca konsumpcję krajową. Duża część tych pieniędzy jest wydawana w Polsce i tylko w Polsce. W związku z tym takim kołem zamachowym, silnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce jest konsumpcja Polaków. I ta konsumpcja także w następnych latach zostanie podtrzymana.
Cały czas
słowo, mówię, jeśli można, tak, tylko komentarza do tego, do tych dobrych wiadomości, które pan poseł przywozi, przekazuje. W Unii Europejskiej jest publikowany taki wskaźnik biedy i wykluczenia społecznego. Badane są dochody obywateli w poszczególnych państwach. Jeżeli spadają poniżej pewnego poziomu, to uznaje się, że to jest już bieda i wykluczenie społeczne. W ciągu ostatnich kilku lat w całej Unii liczba tych objętych biedą i wykluczeniem społecznym zmniejszyła się o 4 miliony i to jest dokładnie o tyle, o ile zmniejszyła się w Polsce. W Polsce się zmniejszyła o 4 miliony, czyli w innych krajach Unii, w niektórych się zwiększyła ta liczba wykluczonych, w innych się zmniejszyła.
Tak jak w Grecji.
Ale w skali, całej Unii to właśnie ten przyrost, znaczy inaczej, zmniejszenie się tej biedy i wykluczenia społecznego, to jest w całości wynik Polski. To
już są wiemy, te 4 już miliony co Unia polskie. Europejska zawdzięcza Polsce.
I pozytywny wskaźnik biedy i wykluczenia
społecznego. Chociaż wciąż, jeżeli chodzi o dochody w Unii Europejskiej, jesteśmy na nieszczytnym 7 miejscu od końca.
No, proszę ojca, to oczywiście wynika z tych zapóźnień i poprzedniego ustroju i w tych 30 lat. Pokazujemy przez te 3 lata, że owoce wzrostu gospodarczego, który przecież mieliśmy także i za naszych poprzedników, bo przecież to był wzrost PKB, one przenikały, ale tylko do nielicznych. My przez 3 lata konsekwentnie pokazujemy, że te owoce wzrostu, ten podział tego, co wytwarzamy, może być sprawiedliwie dzielony, trafiający do dużych grup społecznych. No właśnie, takim instrumentem tego sprawiedliwego podziału było 500+, teraz poszerzane. To były podwyżki płacy minimalnej. Przypominam, że płaca minimalna przez 3 lata wzrosła o 500 zł, czyli ponad 1/3. Oczywiście tę płacę minimalną płaci sektor publiczny, płacą i prywatni przedsiębiorcy, więc to jest dla przedsiębiorców koszt. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony jest tak, że pracownicy zamożniejsi wydają te pieniądze na produkty także pochodzące z tych przedsiębiorstw. To jest właśnie
posła,
ta konsumpcja.
Cały czas mam takie wrażenie, że ten wzrost gospodarczy napędzany jest konsumpcją, ale nie ma pan poseł takiego wrażenia, że czekamy na rozwój nowych technologii, które też były obiecywane i że to też miało napędzać polską gospodarkę, bo słyszymy o 5 propozycjach, które są propozycjami, upraszczając, nazwijmy je propozycjami bardziej takimi socjalnymi, społecznymi. Natomiast spodziewamy się, że przyjdzie ten moment potężnego rozwoju nowych technologii, tym samym rozwoju polskiej gospodarki opartej o nowe technologie. Czyli jeżeli ten sektor nie już konsumpcyjny umocni naszą gospodarkę, ale ten sektor innowacyjny.
To prawda, ma ojciec rację. Oczywiście, gdyby ten wzrost gospodarczy, o którym mówimy, który jest realizowany, oparty był tylko na konsumpcji, to jest takie podróżowanie na jednej nodze. Ale jest zdecydowanie lepiej. Podróżujemy na szczęście na dwóch nogach. Mianowicie także te inwestycje są coraz poważniejsze i co więcej, te inwestycje mają coraz bardziej taki charakter właśnie inwestycji w rozwój, w nowoczesne technologie. Ja oczywiście siłą rzeczy nie będę wypowiadał się o sektorze prywatnym, bo zrobią to zapewne sami przedsiębiorcy, ale to w statystyce bardzo wyraźnie widać. Wbrew temu, co mówi opozycja, drugim silnikiem ciągnącym polski wzrost gospodarczy są właśnie inwestycje. No proszę ojca, jeżeli w ciągu najbliższych kilku, chyba jeżeli dobrze pamiętam, 8 lat wydamy na drogi, na infrastrukturę drogową 130 miliardów złotych, to jest program do tej pory o takiej skali niespotykany. Na modernizację kolei około 70 miliardów złotych.
Wzrost infrastruktury tej komunikacyjnej, tak, to jest wzrost też tak. Gospodarki.
Program Dostępność Plus, 20 kilka miliardów. Jeżeli chodzi o czyste powietrze, program także na 10 lat za ponad 100 miliardów realizowany poprzez posiadaczy mieszkań i domów. Wszystkie te pieniądze, ponieważ to są technologie oparte o rodzimą wytwórczość, w dużej części zostaną w polską gospodarkę. A ojciec jeszcze zapytał o tę specyfikę, mianowicie no, wysokie technologie. Proszę ojca, jeżeli mamy do czynienia ze wzrostem płac w gospodarce, a tak właśnie jest, między innymi do tego służy ten instrument płacy minimalnej, muszą na to reagować przedsiębiorcy, muszą rosnąć także te płace wyższe niż minimalne, to w oczywisty sposób u każdego przedsiębiorcy pojawia się w pewnym momencie no coś takiego.
W IT, tak?
No właśnie, czy pracownika, na którego mnie, przepraszam, przestaje mnie coraz bardziej stać, nie lepiej jednak poszukać technologii, która go zastąpi. Więc to jest proces krok po kroku wymuszany właśnie przy pomocy racjonalnie używanych instrumentów.
Jak wzmocnić znaczenie Polski w Unii Europejskiej? To zasadniczy temat. Troszeczkę czasu poświęciliśmy tej kwestii krajowej Polski po konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Pan Zbigniew Kuźmiuk nam to tutaj przedstawił, poseł do Parlamentu Europejskiego, doktor nauk ekonomicznych. Panie mecenasie, znaczenie Polski w Unii Europejskiej, 15 lat już w maju naszego pobytu, 3 kadencje i nie ma pan mecenas takiego wrażenia, że wciąż nieustannie spoglądanie na Polskę to jest takie, musicie udowodnić, że jesteście godnymi Unii Europejskiej. Jak również my musimy jakby sprostać oczekiwaniu Unii Europejskiej, czytaj Francji i Niemcom. No to są dwie najpotężniejsze siły w Unii Europejskiej. A gdybyśmy zadali pytanie, co powinna Unia Europejska zrobić, byśmy szanowali Unię Europejską, byśmy do tej Unii Europejskiej chcieli oddawać z miłą chęcią składki, inwestując w te propozycje, które są propozycjami wspólnoty europejskiej.
Ja dziękuję, proszę ojca, za to pytanie, bo to jest bardzo ważne i właściwe pytanie, że członkostwo Polski, nie tylko Polski zresztą, każdego kraju ma te jakby te dwie strony. Kraj jest w Unii Europejskiej i Unia Europejska jest w tym kraju. I musimy myśleć o tym, jakie ma być znaczenie Polski, tak jak każdego innego kraju w Unii Europejskiej, ale też jak Unia Europejska ma zapracować na zaufanie obywateli poszczególnych państw. No wiemy na przykład, że w Wielkiej Brytanii nie zapracowała i Wielka Brytania powiedziała nie i mamy Brexit, bardzo wiele z tym zresztą problemów różnego rodzaju. W Polsce Polacy są generalnie zdecydowana większość Polaków chce być w Unii Europejskiej, chcemy korzystać z możliwości, które Unia Europejska daje. Ja bym powiedział tak, nie ma najmniejszych powodów do kompleksów. Ja to raczej w Polsce słyszę takie pytanie, bardzo często zresztą, kiedy przyjeżdżam z wynikami kontroli do Polski, to od dziennikarzy słyszę, czy w różnych miejscach, nawet od jakichś tam polityków czasami. No, jak jesteśmy oceniani w Unii? Jak Polska jest oceniana? Jest oceniana tak jak inne kraje, przy czym w niektórych dziedzinach Polska zdecydowanie przoduje. No, w sprawach gospodarczych są naprawdę sukcesy takie, które imponują innym krajom. Polska nie ma żadnego problemu z przestrzeganiem zasad gospodarczych Unii. W tych wszystkich wskaźnikach dotyczących długu publicznego, dotyczących deficytu budżetowego, w sprawach dotyczących równowagi makroekonomicznej, w sprawach dotyczących otwarcia rynku na przykład. Trybunał Europejski Obrachunkowy kontroluje systematycznie te kwestie. Do Polski nie ma najmniejszych zastrzeżeń w tych sprawach. Są zastrzeżenia do wielu innych państw, no bo chociażby taki dług publiczny to jest bardzo ważna kwestia równowagi gospodarczej całej Europy. Pan poseł Kuźmiuk doskonale to zna, jest członkiem, aktywnym członkiem Komisji Budżetu Parlamentu Europejskiego.
Czyli parę zdań na ten temat powiem.
Tak, więc dług publiczny Włoch to jest 130% produktu krajowego brutto, to powinno być nie więcej niż 60%. Traktaty tak mówią, to są zasady traktatowe. 124% ma Portugalia, 103% ma Belgia, Francja i Hiszpania równo po 97%. No nawet Niemcy miały przez dłuższy okres, teraz już w zasadzie zeszły do tej granicy 60%.
Grecja 180%.
O Grecji to już w ogóle, to jest jakby osobny problem. Więc Polska przestrzega tych zasad. Nigdy przez lata nie było z tym problemu, jeśli chodzi o Polskę.
Przestrzega praworządności.
Jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności, to jest oczywiście kwestia polityczna i to ja się nie będę w tej kwestii wypowiadał. Natomiast Europejski Trybunał Obrachunkowy bardzo krytycznie wypowiedział się na temat propozycji Komisji Europejskiej powiązania tej praworządności, oceny przestrzegania praworządności z budżetem, czyli kraj, który miałby być oceniony negatywnie, że nie przestrzega zasad praworządności, miałby być pozbawiany pieniędzy unijnych.
Tak, ale panie...
Trybunał uznał, że to jest bardzo, znaczy nie politycznie to oceniał,
ja wiem,
ale
że pan
uznał,
mecenas
że są
będzie uciekał
dowolne kryteria.
Wszelkich komentarzy politycznych, ale...
Ja
ale
tutaj się biorę
ale
na siebie,
wydaje się, że tak. Skoro tutaj w tych kwestiach gospodarczych przestrzegamy traktatów, a przecież duże znaczenie Unia Europejska, w dużej mierze Unia Europejska to układ państw o charakterze wymiany gospodarczej, wymiany ekonomicznej.
No od tego się zaczęła
Unia. Jeżeli Polska przestrzega, a o tym nie jest tak głośno, jak jest głośno o tym wymiarze no, politycznym.
Ale ja jeszcze chcę nawiązać, wrócić do tego głównego ojca pytania, bo to jest właśnie bardzo ważna kwestia. Teraz co Unia Europejska powinna zrobić, żeby utrzymać zaufanie obywateli, żeby utrzymać zaufanie Polaków między innymi.
Tak wysokie.
No więc, tak wysokie. No więc musi prowadzić politykę z myślą o człowieku, z myślą o ludziach. Też nie chcę wchodzić w kwestie ideologiczne, ale jest tak wiele problemów do rozwiązania. Trybunał, zresztą ja byłem odpowiedzialny za tę kontrolę, kontrolował na przykład sprawę ochrony powietrza. Pan poseł wspomniał o tym programie Czyste Powietrze, który był jakby pozytywną reakcją też polskiego rządu na wyniki tej kontroli. Obecnego rządu, który w Polsce była kontrolowana w ramach tej kontroli Trybunału. Okazuje się, że Unia Europejska, mimo że to jest największe zagrożenie dla zdrowia w tej chwili, ponad 400 tysięcy Europejczyków każdego roku umiera przedwcześnie z powodu chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Ponad 40 tysięcy w Polsce. Jest teraz wielki wysiłek rządu i bardzo dobrze, żeby to niebezpieczeństwo zmniejszyć, to zagrożenie.
Ale smog Unia jest Europejska, tylko problemem polskim.
Oczywiście, no to jest problem praktycznie całej Unii. W większym, mniejszym stopniu dotyczy on całej Unii. Unia wydaje na ten cel, na różne działania, żeby poprawić jakość powietrza, ułamek procenta swojego budżetu. To była kwota w ciągu 7 lat 1 800 000 000 euro. Symboliczne pieniądze w skali całego budżetu Unii. Czasami wspiera działania wręcz przeciwne, które szkodzą jakości powietrza, bo na przykład produkcja biomasy, która jest mocno wspierana ze środków unijnych, no de facto prowadzi do emisji tych zanieczyszczeń powietrza i jest sprzeczna z tym celem, jakim jest poprawa zdrowia publicznego. Więc obszar zdrowia, ogromny obszar współpracy. Jeszcze wspomnę, proszę ojca, za dużo nie powiem, bo to jest kontrola, która jeszcze trwa. No ale jest taki problem współpracy medycznej, transgranicznej. Wiemy, ile są problemy z dostępem do różnych świadczeń medycznych. Są rzadkie choroby, na które chorują dzieci na przykład i nie można ich leczyć w Polsce, ale może jest jakaś klinika w Hiszpanii, we Włoszech czy gdzieś w Belgii. Ludzie zbierają dramatycznie apele, zbierają pieniądze, żeby takie leczenie sobie gdzieś tam wykupić. To są sprawy, które na poziomie Unii mogłyby być doskonale rozwiązywane. Nie ma gdzieś możliwości leczenia, diagnozy, natychmiast konsultacja z inną kliniką, która się tym zajmuje. Tu powinno być zorganizowane naprawdę współpraca na możliwie na najwyższym poziomie. Wtedy ludzie by z tego mogli skorzystać. Oceniamy, jak ta współpraca wygląda. Tyle mogę powiedzieć, że ona jest niewielka jeszcze ciągle. A to są takie możliwości, mimo które Unia daje, mimo 15 lat.
Tak, tak. Więc to obywatele sobie radzą w ten sposób, że część leczy się za granicą w Czechach na niektóre schorzenia, które tam są, że tak powiem, tańsze i dostępność jest większa, prawda?
No i jeszcze jedno zdanie.
To jest taka wymiana, nie strukturalna, tylko...
Niedługo będzie ciekawy...
Stawy kolanowe. Tak.
Ciekawy raport Trybunału będzie na ten temat, bo chcemy też pokazać pewne kierunki na przyszłość, żeby to się naprawdę rozwijało. I teraz, proszę ojca, no rolnictwo. To jest temat rzeka. Nie jest tak... Mówimy o różnych rzeczach, które wyglądają dobrze. Z rolnictwem są niestety ogromne problemy. Niektórzy ekscytują tym, że i w Unii Europejskiej, i w Polsce są pozytywne wskaźniki eksportu żywności. Eksportu żywności to jest odczytywane jako dowód na świetną kondycję rolnictwa. Niekoniecznie tak jest, a nawet tak nie jest, można powiedzieć. Cała Europa, cała Unia Europejska ma deficyt w handlu produktami rolnymi. To znaczy ten eksport żywności to jest, importuje się surowce rolnicze, przetwarza i eksportuje. Czy dobrze, że ten przemysł przetwórczy się rozwija, ale nie mamy bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. W dużej części właśnie to jest te wyniki, znaczy import jest chyba o 34 miliardy euro rocznie większy produktów rolnych niż eksport. A więc to jest problem i Polska powinna w tej sprawie, no zabiera głos oczywiście, pan poseł Kuźmiuk jest wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, wcześniej ja tę funkcję pełniłem i głos Polski jest silny w tych sprawach, ale naprawdę to jest wielkie zadanie dla Europy. Polityka rolna pochłania duże środki, ale próbuje się je teraz obcinać. Ważne, żeby one były mądrze wydane, mądrze wykorzystane i na tym unijnym szczeblu i również na szczeblu polskim. I to jest kolejne zadanie dla Polski, żeby ten polski głos mocno wybrzmiewał w tych sprawach rolniczych.
Wieś potrzebuje pomocy. Jak wzmocnić znaczenie Polski w Unii Europejskiej? Dotknęliśmy spraw gospodarczych, spraw tych związanych zarówno z kondycją gospodarki polskiej, gospodarki pozostałych państw Unii Europejskiej. No też dotknęliśmy rolnictwa i przetwórstwa troszeczkę. Natomiast no, cały czas w wymiarze nie tylko politycznym, ale i takim ekonomiczno-gospodarczym Polska, czy też obywatele Polski w konfrontacji z Unią Europejską to jest spór o imigrantów, spór o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo światopoglądowe i tutaj lęk przed ekspansją islamu w krajach Unii Europejskiej. Czy tutaj Unia Europejska nie powinna, kraje tutaj myślimy te znaczące, nie powinny spojrzeć bardziej przychylnym okiem na rozwiązania Polski i na te rozwiązania, które Polska tutaj chociażby w tej grupie V4 proponuje i scala się ze sobą, a wydaje się nam, że że to, co robi Polska z Węgrami, z Czechami, Słowacją na przykład, to jest źle widziane zupełnie przez strukturę Unii Europejskiej.
Proszę ojca, jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze do tego wątku poprzedniego. Myślę, że ważna taka myśl, to, co Polska wnosi właśnie, jeżeli chodzi o te sprawy gospodarcze, rozwoju gospodarczego i jednocześnie równowagi finansów publicznych. No właśnie, w tej chwili jest tak, dobrze, że możemy się tym pochwalić właśnie za tych rządów, że mamy wysoki wzrost gospodarczy, duże wydatki na cele społeczne już do tej pory i jednocześnie właśnie równowagę w finansach publicznych. Ba, powiem więcej, przez te 3 lata zmalał dług publiczny w relacji do PKB i deficyt sektora finansów publicznych. Pod tym względem w zasadzie jesteśmy bardzo podobni do Niemiec. Do tej pory w zasadzie tylko Niemcy w dużej części dzięki sprawności swojej gospodarki, ale także walucie euro, spełniali ten warunek, że wydawali bardzo dużo i jednocześnie pilnowali stanu finansów publicznych. Tak jak mówił pan audytor Janusz Wojciechowski, dużo krajów Europy Zachodniej wprawdzie miało wzrost gospodarczy, ale bardzo pogorszył się ich stan finansów publicznych. Te wskaźniki przekraczające 100% PKB długu, a przypominam, kryterium z Maastricht to jest 60% PKB. Tak naprawdę, gdyby je konsekwentnie stosować, to te kraje powinny płacić tak wysokie kary, że za chwilę same by wyszły ze strefy euro. Tego się nie robi, to też zdaje się zarzut był.
Trybunał jedyna, tak, to pan poseł wspomniał, jedyna kontrola Trybunału Obrachunkowego, w której Trybunał wyraźnie zarzucił Komisji Europejskiej, że nie uruchamia procedury sankcji, choć powinna to zrobić, to właśnie z tej kontroli i wobec krajów, które mają przekroczony dług publiczny. A komisja odpowiedziała, że nie będzie tego robić, sankcji nie będzie, tylko będzie takie tam perswadowanie powolne i tam próba naprawy tej sytuacji.
Czyli są równi, równiejsi mimo wszystko.
No ja chociaż, w tej kwestii się nie będę wypowiadał,
pan audytor nie może, ale...
Więc jeszcze raz powtórzmy, realizujemy rzeczywiście duże wydatki, ale jednocześnie poprawiamy stan finansów publicznych. I w związku z tym, my bardzo często to oczywiście podkreślamy, ale komisarzom bardzo trudno to przychodzi w sytuacji, kiedy tego rządu się nie lubi, mówiąc otwarcie, żeby ten rząd pochwalić, bo jesteśmy po prostu krajem pod tym względem wzorcowym. I teraz przejdźmy do tej kwestii, którą ojciec poruszył. No szczęśliwie jest tak, rzeczywiście w tej sprawie nastąpiło takie poważne starcie pomiędzy koncepcją przygotowaną przez Niemców i Francuzów po tym słynnym zapraszamy pani Angeli Merkel z 2015 roku. Takie starcie dwóch koncepcji. Otwierania tak naprawdę granic niemieckich, a skutkowało to otwarciem granic całego południa Europy bez konsultacji z tymi krajami i zaproszenie, no co tu się dużo oszukiwać, ponad 1 miliona imigrantów, z których zaledwie maleńka część to byli klasyczni uchodźcy. I my, poprzedni rząd, niestety zdecydował, że będziemy uczestniczyli w tym mechanizmie matematycznego rozdziału imigrantów. Zdradził Grupę Wyszehradzką, bo tak trzeba to nazwać, i głosował razem z Niemcami. Ten mechanizm został przyjęty. Szczęśliwie jesienią 2015 roku doszło w Polsce do wyborów i zmiany rządu. I od początku tę sprawę postawiliśmy bardzo twardo. Udało się zjednać zarówno Węgrów, którzy samotnie walczyli do tej pory, także Słowaków i Czechów. I w ciągu zaledwie kilku miesięcy przedstawiliśmy bardzo dopracowaną, jasną koncepcję, co w tej sprawie trzeba zrobić. A więc umocnienie granic zewnętrznych Unii to obowiązek. My bez nakładania dodatkowych obowiązków realizujemy to na granicy wschodniej. Nikt nam przecież nie daje na to ekstra pieniędzy. Robimy to własnymi środkami. To jest granica zewnętrzna Unii Europejskiej. Bardzo rozległa. Bardzo solidnie jej pilnujemy. Grecja, Włochy, Hiszpania mają taki sam obowiązek, ale z jakichś powodów go do tej pory nie realizowały. Więc wzmocnienie granic zewnętrznych. No i oczywiście pomoc na miejscu. Pomoc jak najbliżej tych wydarzeń, które powodują imigrację ludzi do Europy. przedstawiliśmy tą koncepcję. Trwało to 2 lata. 2 lata walk, przepychanek, debat, gdzie byliśmy pokazywani palcem. Ba, nasz były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej mówił, że będziemy karani za każdego nieprzyjętego imigranta w wysokości 230 tysięcy euro. Niemcy, Francuzi próbowali nas stawiać pod pręgierzem, ale na szczęście ten okres przetrwaliśmy i po 2 latach Komisja Europejska się poddała. Powiedziała, że system tego administracyjnego rozdziału imigrantów rzeczywiście jest złym pomysłem, bo on się nie sprawdzał. Miano rozdzielić 180 tysięcy osób, to się kompletnie nie udało.
Czyli to kolejna sprawa, która jest zasługą Polski dla Unii Europejskiej.
Tak, w tym przypadku Grupy Wyszehradzkiej, bo to dobrze, że było nie tylko Polska, ale były kraje, gdzie są różne rządy, bo węgierskiego i polskiego ze względu ich na prawicowy charakter się nie lubi, no ale już słowacki to jest rząd lewicowy, czeski to jest rząd liberalny, więc na te rządy jest troszeczkę lepsze spojrzenie. Sumarycznie propozycja tych 4 krajów została przeforsowana. I trzeba powiedzieć, że no, z pewnym zgrzytaniem zębów ze strony establishmentu europejskiego, ale jest powoli realizowana. Większe wydatki na ochronę granicy zewnętrznej Unii i rzeczywiście finansowanie pomocy na miejscu, w tym także programów rozwojowych w państwach afrykańskich i w państwach, w których zakończyła się wojna.
Ja chcę dodać, że Europejski Trybunał Obrachunkowy też się tymi sprawami zajmuje. Są kontrole dotyczące problemów migracji. Była kontrola dotycząca wydatków na integrowanie się migrantów, już którzy są w krajach Unii Europejskiej. Jest wiele problemów z tym, choć spore pieniądze są na ten cel wydawane. Była kontrola dotycząca tych ośrodków, w których Unia pomaga, w Turcji głównie. I to rzeczywiście działa. Tu są lepsze zdecydowanie wyniki. Także jakby ta koncepcja, za którą się Polska opowiedziała, zdaje się, że jest lepszym rozwiązaniem. Także, no, ale przy okazji tych kontroli też prezentowane były dane dotyczące skali migracji, żeby była wiedza o tym, z jakim problemem mamy do czynienia. Migranci w pierwszym albo w drugim pokoleniu to jest już prawie 1/5 mieszkańców Europy. To jest ogromne już w tej chwili zjawisko. Ja jakby nie oceniam tego, natomiast
Liczby mówią same za siebie.
To jest wielkie wyzwanie.
Jak wzmocnić znaczenie Polski w Unii Europejskiej, to temat, który dziś podejmujemy. Mecenas Janusz Wojciechowski, audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, doktor nauk ekonomicznych Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, naszym Państwa gościem. Telefony do studia zapraszam do współtworzenia naszego programu 56 657 0011 lub 657 0012. 536 600 300 lub 536 600 400. Dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 00 14. Panie doktorze, będzie łatwiej odróżnić, panie pośle. Wiadomo, że panu łatwiej tu wypowiadać się na takie względy polityczne niż panu mecenasowi, no bo on czyste liczby, raporty przyjmie Komisja Europejska albo
urzędnik
komisarze.
Urzędnik unijny, a polityczny.
Nie przyjmą, to może tylko spokojnie powiedzieć, myśmy podali, tutaj powinny być jakieś restrykcje dla Włoch, dla Francji, no niestety nie ma, chociaż są naruszenia konkretne.
Jeżeli ojciec pozwoli, tylko jedno zdanie w tej sprawie. Ja podziwiam kiedyś pana posła, teraz audytora Janusza Wojciechowskiego właśnie za tę wstrzemięźliwość i taką precyzyjny rozdział tego, co polityczne i tego, co urzędnicze w Unii Europejskiej. I dla przeciwieństwa pokazuje innego wysokiego urzędnika Unii Europejskiej, Donalda Tuska, szefa Komisji Europejskiej, który powinien zachowywać takie same standardy jak pan poseł Janusz Wojciechowski. I jeżeli popatrzymy sobie, jak zachowuje te standardy, to wydaje mi się, że nie wypada nawet tego, wypada tego komentować. I jeszcze jedno zdanie dotyczące tej imigracji. Myślę, że ważne. Udowodniliśmy, polski Caritas to udowodnił, że pomoc realizowana na miejscu, najbliżej, choćby w tych obozach dla uchodźców blisko granic ich ojczyzny, jest o 10-15 razy tańsza niż pomoc dla tej samej osoby, która by znalazła się w jakimś kraju europejskim.
Najbardziej pomaga w integracyjnym, integralnym rozwoju osoby, rodziny i danego narodu,
społeczeństwa. Co więcej, daje szansę na powrót do rodzinnego domu, bo bardzo często on znajduje się tuż za granicą.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo.
Bardzo proszę.
Krój nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam zebranych w studio. Ogromna radość, że się mogłam dodzwonić i usłyszeć panów, których bardzo darzę wielką sympatią. Zgadzam się z panami ze wszystkim, popieram, tylko mnie bardzo niepokoi, że tak nie możemy nic zrobić w Polsce, żeby zaraz się na mnie wtrącała Unia. Tym jestem bardzo przerażona i boję się tego. No boję się, że to się czasem może źle skończyć, jak ktoś inny obejmie rządy. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy pani Kazimiero. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. No, Unia Europejska, która się nam wtrąca.
Pani dotknęła rzeczywiście ważnego problemu. No, w kontrolach Trybunału, bo ja się do tego muszę odnosić, zwracamy uwagę na to, żeby Unia Europejska no właśnie zajmowała się tymi, przede wszystkim tymi ludzkimi sprawami. Zasadą Unii Europejskiej, jedną z głównych, jest zasada pomocniczości, czyli Unia powinna pomagać przede wszystkim, a rzeczywiście nie wtrącać się, no zwłaszcza do tego, co nie mieści się w jej kompetencjach. I tutaj pani zwróciła uwagę na bardzo ważną sprawę.
Coś, co nie, jest, to jeszcze jest bardzo uznaniowe, rzecz, prawda?
Tak, więc jeszcze jest taka rzecz, bardzo ważne zdanie zawarł prezes Trybunału Obrachunkowego, tego, w którym ja reprezentuję Rzeczypospolitą Polską, pan Klaus Heiner-Lenne, zresztą odznaczony przez pana prezydenta Dudę Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To była też i dla mnie duża satysfakcja w czasie uroczystości stulecia Najwyższej Izby Kontroli, bo niedawno obchodziliśmy tę rocznicę. Prezes Trybunału został właśnie takim wysokim odznaczeniem uhonorowany. To też jest dla całego Trybunału pewne wyróżnienie. Natomiast on powiedział takie zdanie, że Unia Europejska nie powinna obiecywać zbyt wiele, nie powinna składać obietnic, których nie będzie w stanie spełnić. I to jest rzeczywiście tak, że Unia Europejska nie wybuduje za nas wszystkich dróg, nie wybuduje nam kolei, nie zrobi wszystkiego to, co każdy kraj, i w tym Polska, musi zrobić sama. Może pomóc w wielu sprawach, w takich właśnie ludzkich sprawach. I tutaj jest pole do tego, żeby przekierowywać tę uwagę Unii na te ludzkie sprawy. I tu jest naprawdę wielkie pole do działania i Polska jakby w tym kierunku, wpływając na politykę europejską, jesteśmy dużym krajem po Brexicie, jednym z pięciu największych krajów Unii, w tej chwili jeszcze jednym z sześciu, potem już jednym z pięciu
największych. Nie licząc tych obywateli, którzy zamieszkują Unię Europejską, będąc Polakami, jednocześnie obywatelami tych poszczególnych
więc
państw.
Mamy ogromny potencjał i możemy
panie
go wykorzystać.
Panie mecenasie, panie audytorze, Unia Europejska nie powinna zbyt wiele obiecywać. Przed nami wybory do Europarlamentu. A co z posłami, którzy cuda obiecują, jakie są w stanie załatwić w Unii Europejskiej dla Polski, dla swojego regionu? Czasem przecież to jest nieosiągalne.
Proszę ojca, pieniądze unijne, pan poseł Kuźmiuk doskonale zna wszystkie kategorie budżetowe, więc pieniądze unijne z jednej strony są wielkie, bo to jest prawie bilion euro w ciągu 7 lat. Ale w skali całego, czyli 1000 miliardów, tak. W skali całego jednak produktu krajowego Unii to jest niespełna 1% tego, więc to nie są takie wielkie pieniądze, więc ważne, żeby one były wydane właściwie, na właściwy cel. Ja na przykład obserwuję taki bardzo konkretny przykład. Mówiliśmy o tej ochronie powietrza. Tu są naprawdę potrzebna pomoc, bo ludzie umierają. To,
panie,
z drugiej strony,
mecenasie,
ale tylko jedno zdanie.
Czyja pomoc? Kto powinien tutaj, że tak powiem, naciskać struktury Unii Europejskiej?
Rząd już w Polsce przynajmniej podjął bardzo stanowcze działania i chwała za to. Ale to też nie rozwiąże wszystkich problemów. Bardzo dobrze, gdyby Unia Europejska pomagała w znacznie większym stopniu, żeby ja też jestem w takiej sytuacji, nie mogę się ja jako kontroler domagać większych pieniędzy w budżecie Unii, ale priorytet powinien być, tak to sformułowaliśmy, to powinno być priorytetem. Proszę ojca, taki przykład, spore pieniądze unijne zostały wydane na rewitalizację miast. No i świetnie, bardzo ładne rynki są w miastach, są fontanny, ale przy tej fontannie siedzą czasem na ławeczce ludzie, którzy oddychają smogiem. Więc trzeba ustalić,
co powinno być. Pana mecenasa mamy w felietonach, spróbuj pomyśleć, to te no korespondują te informacje.
Co jest pierwsze, co jest ważniejsze? No, ważniejsze jest chyba zdrowie, więc powinniśmy skoncentrować się na tym. I bardzo dobrze, gdyby do tych pieniędzy unijnych, tych 103 miliardów złotych, które polski rząd w ciągu 10 lat zamierza przeznaczyć na czyste powietrze, było jeszcze istotne wsparcie także ze środków unijnych.
Jeżeli można kontynuować ten wątek, rzeczywiście, proszę ojca, ta zasada pomocniczości, ona powinna być realizowana tak, że tak naprawdę Unia zajmuje się tylko tymi problemami, którym nie są w stanie podołać kraje członkowskie o własnych siłach. Natomiast bardzo często jest tak niestety, że Unia ingeruje w sprawy, które spokojnie można załatwić na poziomie państwa członkowskiego. No ale przecież sprawa smogu to nie jest tak, że na granicy postawimy jakiś bardzo wysoki mur i powietrze, nie wiem, mniej zanieczyszczone, czy bardziej zanieczyszczone nie będzie przenikać. To jest problem szerzej światowy, a na pewno europejski.
Donald Trump chce wybudować mur pomiędzy Stanami a Meksykiem. Powinniśmy wybudować pomiędzy Polską a Unią Europejską.
Wybudować bardzo wysoki. W związku z tym rzeczywiście to jest problem ogólnoeuropejski. Jeżeli kraj członkowski przygotowuje taki program właśnie, który będzie kosztował ponad 100 miliardów złotych, to wtedy rzeczywiście być może powinien skorzystać z ekstra pieniędzy także z Unii Europejskiej na wsparcie tego programu. I z drugiej strony realizujemy duże programy społeczne. Unia Europejska, cała Unia Europejska ma problem dzietności. Ta dzietność na poziomie poszczególnych krajów, no może poza Francją, bardzo wyraźnie spada. Te kraje zgłaszają programy. Polska od 3 lat realizuje ten program, który kosztował do tej pory mniej więcej niewiele ponad 1% PKB. Teraz będzie polskiego PKB będzie kosztował, jeżeli w pełni zostanie wdrożony, 2% PKB. Dlaczego Europejski Fundusz Społeczny, a mamy taki fundusz, duży na poziomie Unii, nie może dostrzegać tych programów i ich współfinansować? Czyli mówiąc inaczej, dzieli te pieniądze na koperty narodowe i mówi: realizujecie taki program społeczny, możecie z tych środków europejskich częściowo go sfinansować.
Odpowiedź polityczna jest bardzo prosta, moim zdaniem, panie pośle, a mianowicie Unia Europejska nie ma wizji rozwoju przyszłości. No, więc o tym moglibyśmy zupełnie rozmawiać.
Ale dzięki Bogu, że coraz częściej mają go kraje członkowskie.
Jeżeli ktoś nie opiera się o twarde liczby, a zajmuje się praworządnością w Polsce, ja wiem, że czeka telefon, chociaż ta sprawa też jest dla mnie jakoś bardzo ważna i istotna. Jeżeli w kwestii prawdy historycznej, polityki historycznej, kwestii związanej z Holokaustem, jesteśmy w konflikcie z bardzo mocnym państwem w świecie, mającym duże powiązania w strukturach międzynarodowych z Izraelem, i tak naprawdę nie mamy wsparcia dyplomatycznego ani wsparcia od tych, z którymi jesteśmy w członkowskie, czyli krajów Unii Europejskiej, a mamy wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, to możemy się tylko zastanawiać, czy rzeczywiście to wsparcie krajów Unii Europejskiej, tej struktury, do której należymy 15 lat, jest realne, czy jest fikcyjne. Czy tak naprawdę nie
w tej sprawie na pewno fikcyjne.
Czy tak naprawdę nie dokonuje się walka o polskiego obywatela, jego możliwości gospodarcze, jego możliwości intelektualne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Anglią przy wielkim uśpieniu krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza tu Francji i Anglii, Francji i Niemiec, którym na nas powinno w tej kwestii bardzo mocno zależeć. Przepraszam, gdzie jest wsparcie polskiego rządu w bardzo trudnej sytuacji relacji o prawdę historyczną, która dotknęła wszystkich? Przepraszam, czy Francja sobie teraz uzurpuje prawo do wypowiadania się na temat Holokaustu tylko i wyłącznie?
Rzeczywiście to jest poważny problem. Niestety często zdarza się tak, że Unia Europejska pozostawia kraje europejskie same sobie w bardzo trudnych sytuacjach. To, o czym ojciec mówi, moim zdaniem wynika także z tych zapóźnień związanych choćby z edukacją. jeżeli chodzi o ten problem Holokaustu i odpowiedzialności za to, to niestety niemiecka polityka historyczna była realizowana w zasadzie od zakończenia II wojny światowej, a polska polityka w zasadzie nie była realizowana. My ją dopiero teraz próbujemy realizować nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Idzie to z ogromnym trudem. Duża część tego establishmentu europejskiego jest przekonana, że było tak, jak bardzo często mówi się w Izraelu. Więc i co więcej, nam się wyrzuca, że próbujemy napisać historię na nowo, a my ją próbujemy dopiero otworzyć, taka jaka ona była, pokazać, bo do tej pory tego nie robiliśmy. Niemcy niestety nie będą w tej sprawie zainteresowane, no bo mają tutaj ogromną odpowiedzialność, od której udało im się w zasadzie uciec. Ja przypominam sobie taką historię rezolucji na lecie wybuchu II wojny światowej w pierwszej naszej kadencji z panem posłem Wojciechowskim, jak ja w szoku nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego nie można do tej rezolucji wpisać o napaści Niemiec na Polskę, tylko trzeba było pisać o nazistach. Ja byłem przekonany, pojawiliśmy się w Parlamencie Europejskim, chodziło o 2005 rok.
Ale wtedy był rzeczywiście ten, po tych protestach, po tych akcjach ze strony polskich europosłów, w tym pana posła, zostało przyjęte oficjalna nazwa, że Auschwitz to jest niemiecki, nazistowski obóz Auschwitz.
Ale dopiero wtedy,
tak. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ojcze, mam pytanie.
I kto do nas telefonuje?
Kuźmiaka w sprawie 500+. Czy można zadać pytanie?
Proszę bardzo. Można, prosimy o przedstawienie się też.
Ja mam takie pytanie. Czy młodzież, która w tym roku przed lipcem ma 18 lat, a uczy się w szkole średniej, czy otrzyma 500+, czy jest uwzględniona, czy jest pominięta w ustawie? To jest moje pytanie. I czy można wesprzeć samotne matki bez dochodu kryterium zarobków, które samotnie wychowują taką młodzież w szkole dziennej? Czy jest taka możliwość, żeby wprowadzić to w ustawie, żeby te dzieciaki nie czuły się dyskryminowane, bo już są dorosłe, na jesieni przystąpią do wyborów? Jak oni się mają czuć? Czy oni są już dorośli, czy są jeszcze uczącą się młodzieżą? Jak wygląda ta sytuacja, żeby ich nie pominąć? Czy jest taka możliwość?
Znaczy nie mamy jeszcze przyjętej tej ustawy, bo to nie jest możliwe. Dzisiaj pojawiła się ta propozycja. Natomiast ja chcę panią, uspokoić. Jeżeli chodzi o program dotychczasowy, to zasada była taka, że wspieramy młodzież do 18 roku życia, ale uczącą się do roku 24, jeżeli
dobrze. Aha, czyli to zostaje.
Tak, więc to zostaje, więc ta zasada jest przeniesiona także na pierwsze dziecko. Proszę być spokojną. Od lipca na pewno tego rodzaju młodzi ludzie, którzy będą się dalej uczyć po zakończeniu 18 roku życia, będą objęci tym programem.
No to bardzo mnie pan poseł.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
A ja chciałem się odnieść do tych spraw właśnie, tych wypowiedzi w Izraelu, bardzo, bardzo bolesnych, bardzo, bardzo przykrych. No, pojawia się niestety wiele takich głosów oskarżających Polskę o współudział w Holokauście. Ostatnio nawet na tej konferencji paryskiej z udziałem niestety historyków, którzy jakby no, z polskimi instytucjami są związani. Pojawiają się głosy wręcz, no jakby Polska była głównym sprawcą Holokaustu. Już zaczyna być taka narracja stosowana. Otóż no, odchodzą ostatni świadkowie tych wydarzeń, jak na przykład pan, którego teraz, no jeszcze żyjący, który tak pięknie wystąpił w Auschwitz, w tym momencie straciłem z pamięci jego nazwisko, ale
widzimy jego twarz.
Widzimy jego twarz.
Zaangażowanie.
Ja zresztą osobiście znałem nieżyjącego już pana Samuela Dąbrowskiego, który przeżył Holokaust, który stracił całą rodzinę w Holokauście, był w Auschwitz, szczęśliwie przeżył. I on złego słowa o Polsce i o Polakach nie powiedział. Złego słowa, oburzał się i protestował, pisał protesty, jeżeli ktokolwiek coś złego powiedział gdziekolwiek o Polakach. Dopóki żyli ci świadkowie, którzy to przeszli, którzy to przetrwali, było łatwiej, ale w tej chwili, no nie wiem, trudno mi tutaj wchodzić w dywagacje polityczne. Z jakich powodów? Im dalej od wojny, tym od tych wydarzeń, im mniej świadków żyje, tym więcej jest tych oskarżeń. Myślę, że Polska powinna przede wszystkim podjąć polemikę z tymi głosami, które z Polski wychodzą, bo tu są bardzo usłużni tacy, którzy potrafią. To jest takie różne historie są opowiadane, które gdzieś z jakichś pojedynczych wydarzeń robi się w ogóle zjawisko społeczne. Ja pamiętam, moi rodzice nieżyjący już przeżyli wojnę, ojciec był świadkiem. Pamiętał czasy przedwojenne, żył wśród Żydów mieszkających w Polsce, wiedział, jakie były relacje polsko-żydowskie. One wcale nie były złe. To byli społeczności, które żyły razem ze sobą i wszyscy przeżywali strasznie potem to, co się stało z Żydami, ale przecież to był czas, kiedy każdy drżał o swoje życie. To był straszny czas, straszne zbrodnie. Oskarżanie Polaków o to nie ma najmniejszych podstaw, poza pojedynczymi incydentami.
Kolejny
Szkoda,
telefon.
Że coraz mniej jest świadków, którzy to potwierdzają.
Kolejny telefon, prosimy. Halo?
Szczęść Boże, Dariusz z Bawarii.
Prosimy, panie Dariusz.
Od 7 lat mieszkam w Niemczech i pytanie moje jest następujące. Przyjeżdżam 2-3 razy w roku do mojego Torunia i krajny przypadek podam. Podwójne standardy, ważny problem. Moi znajomi nawet już mnie proszą o to, żeby klamerki do suszenia bielizny przywoził z Niemiec, bo w Polsce jest taka fatalna jakość, nie wspominając o żywności, pomidory, truskawki. Moja mama w ubiegłym roku kupiła tak zwane unijne truskawki w moim Toruniu, po których wymiotowała, skończywszy na proszkach do prania. Jak długo? Przez 15 lat polscy politycy nie potrafią rozwiązać problemów tak zwanych podwójnych standardów. To pytanie do mecenasa Wojciechowskiego, który często lubi powtarzać, że w Unii Europejskiej jest 60 polskich kontrolerów. Gdzie oni są i co oni robią, ci kontrolerzy? Pozdrawiam i...
Pozdrawiamy, panie Dariuszu, dziękujemy. Panie mecenasie.
No, to jest kwestia przede wszystkim polskich kontrolerów, instytucji, które zajmują się jakością różnego rodzaju wyrobów, jak one wyglądają na polskim rynku. Ale na przykład sprawę bezpieczeństwa żywności kontrolowaliśmy. Europejski Trybunał Obrachunkowy całkiem niedawno opublikował duży raport na temat systemu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Jakichś tam specjalnych ustaleń co do podwójnych standardów nie było, poza jednym może, że żywność z importu, ale ta spoza Unii, nie zawsze spełnia te wszystkie wysokie standardy, które są wymagane od żywności europejskiej.
Wydaje się, panie mecenasie, że to był taki problem, który dotyczył dyskontów czy sieci handlowych, które miały podwójne standardy, jeżeli chodzi o jakość produktów, nawet masę produktów i cenę produktów pomiędzy swoimi sklepami, powiedzmy, w Niemczech, a w Polsce, tak myślę.
W tej chwili zmieniane jest już prawo unijne, które nie będzie dopuszczało tego rodzaju rozwiązań, bo proszę sobie wyobrazić, że złapani za rękę, bo takie kontrole zostały rzeczywiście przeprowadzone przez same kraje członkowskie i czarno na białym udowodniono, że ten produkt identycznie opakowany, identycznie nazywany, sprzedawany, nie wiem, w Czechach, na Słowacji czy w Polsce, jest zupełnie innej jakości, niestety najczęściej gorszej niż ten sam produkt, powiedzmy, w Austrii czy w Niemczech.
Trybunał, przepraszam.
I więc ostatnie zdanie. I złapani za rękę tłumaczyli to tak, że rzeczywiście to są różne produkty, ale dlatego, że takie są oczekiwania konsumentów w tym kraju. Konsumentów, nie wiem, smakowe, jakieś tam.
Bo konsument w Polsce chce być oszukiwany,
no
a ten
więc właśnie,
nie.
Więc w tej chwili to prawo się zmienia i rzeczywiście będą bardzo duże rygory, w tym kary, za stosowanie takich podwójnych standardów. No i poza wszystkim mamy coraz precyzyjniej oznakowaną żywność, więc rzeczywiście konsument powinien się jej przyglądać, patrzeć na ten znaczek i kupować ten, który oznacza kraj pochodzenia, Polskę.
Panie mecenasie.
Chcę tylko dodać, bo jakby odpowiadając słuchaczowi, który wskazał, co Trybunał powinien w takich sprawach robić i kontrolerzy unijni, więc chcę powiedzieć, że była na przykład taka bardzo ciekawa kontrola dotycząca realizowania dyrektywy usługowej w Unii Europejskiej, tej, która powinna przynajmniej no, w teorii zapewnić równe reguły gry na rynku usług. I były takie ustalenia, i to Trybunał właśnie robił takie ustalenia, że na przykład wycieczka w tym samym biurze podróży, jak ktoś ją zamawiał w Niemczech, to kosztowała tam 40% mniej niż jak ją zamawiał na Węgrzech czy w Bułgarii. Ktoś spoza granic, co jest
choć
oczywiście
Niemcy są
nie
wyraźnie bogatsi tak, od choćby Polaków.
Tego typu rzeczywiście podwójne standardy były stosowane i Trybunał to piętnuje. To jest wbrew europejskim zasadom.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak wzmocnić znaczenie Polski w Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi mecenas Janusz Wojciechowski, audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym na lata 2016-2022, dr Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego. Wiemy, że w Polsce odbywała się no, potężna konwencja, konferencja bliskowschodnia. Czy takie akcje w Polsce wzmacniają naszą pozycję w Unii Europejskiej, czy no, konfliktują nas z Unią Europejską? Też wiemy, że no, obecność wojsk amerykańskich w Polsce raczej nie spotykała się z przychylnym wzrokiem, zwłaszcza Niemiec i Francji, albo tych, którzy chcieli budować armię europejską.
Rzeczywiście ta konferencja, o ile życzliwie została przyjęta przez Stany Zjednoczone, tak naprawdę Stany były współorganizatorem, a być może nawet głównym organizatorem, także w niektórych krajach arabskich, w samym Izraelu. Co więcej, można powiedzieć, mimo braku jakiegoś spektakularnego sukcesu, no to zgromadzenie przy jednym stole Stanów Zjednoczonych, Izraela i paru krajów arabskich, które nie uznają istnienia Izraela, i stało się to w Warszawie, w Polsce, jest nie lada osiągnięciem. Zostały powołane zespoły robocze. Myślę, że to będzie miało kolejne dobre kroki. Warszawa może się kojarzyć z początkiem rozwiązywania problemów na Bliskim Wschodzie. Ale wracając do tego zasadniczego wątku ojca pytania, dlaczego się w to zaangażowaliśmy? No dlatego chociażby, że chcemy rozwiązania tych problemów, bo problemy, wojna na Bliskim Wschodzie generuje problem imigrantów. I to jest problem ważny z punktu widzenia Unii Europejskiej. Natomiast te wiodące kraje europejskie trochę się od tego zdystansowały z dwóch powodów. Po pierwsze, no uznały, że jak to Polska, kraj na dorobku, który do tej pory w zasadzie realizował to, co powiedzą Niemcy czy Francuzi, nagle samodzielnie, mniej więcej w tym czasie, kiedy odbywa się słynna konferencja w Monachium, jest gotów organizować taką międzynarodową konferencję, więc to swoiste wyjście przed szereg no, nie mogło spotkać się z potępieniem, bo nie wypada, ale spotkało się z reakcją, nie przesyłamy w takim razie ministrów spraw zagranicznych. I drugi powód, myślę, że nawet ważniejszy, to problem gospodarczy. Otóż Stany Zjednoczone już jakiś czas temu nałożyły sankcje, wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem. W tym porozumieniu jest ciągle Unia Europejska i nałożyły sankcje na Iran. Te sankcje dotknęły wiodące firmy niemieckie, francuskie, włoskie, które przez dwa lata zainstalowały się w Iraku, na przykład w obszarze petrochemicznym, w obszarze produkcji samochodów, poniosły już spore nakłady, ale ponieważ Stany Zjednoczone zagroziły sankcjami wszystkim firmom, nie tylko amerykańskim, które robią interesy z Iranem, więc one się musiały wycofać. Straty z tego tytułu pokrywają rządy tych krajów. I choćby z tych dwóch powodów ta konferencja w Polsce została przez Zachód nie przyjęta najlepiej. Ale myślę, proszę ojca, że dobrze, że się odważyliśmy ją zrobić, że pokazaliśmy, że możemy być pod tym względem krajem zupełnie samodzielnym, który nie działa wbrew interesom Unii Europejskiej, bo ta konferencja wychodziła naprzeciw głównego interesu Unii Europejskiej. Jeżeli na Bliskim Wschodzie w wyniku realizacji kolejnych kroków w tej sprawie zapanuje za jakiś czas pokój, to sprawa imigracji ustanie w naturalny sposób, czym powinny być zainteresowane wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Pan, proszę ojca, a ja jeszcze chciałem nawiązać do tej kwestii właśnie tych obciążania polską odpowiedzialność za Holokaust i pewien apel tutaj wygłosić, bo no, żyje jeszcze w Polsce wiele osób, które były świadkami tych wydarzeń. Były różne takie zdarzenia, których jeszcze nikt nigdzie nie opisał. Ja, w mojej rodzinnej wsi w Regnowie była taka sytuacja, że ukrywał się przez kilka lat jeden z uciekinier z getta. Niestety nie dożył końca wojny, zginął w przypadkowej, Niemcy go zabili, żandarmi niemieccy, przypadkowo uciekał i go tam dostrzegli. I to są ostatni świadkowie, którzy mogą to opowiedzieć. Ja prosiłem IPN i te relacje zostały spisane z tej historii. Może jeszcze wiele osób zna takie sytuacje, które nigdzie się gdzieś tam nie przebiły do świadomości. Spiszmy to, to powinna powstać jeszcze póki można, póki są bezpośredni świadkowie. To jest bardzo ważne, żeby takie zdarzenia opisać. Niedawno w internecie czytałem taką relację o zdarzeniach ze wsi Borkowice, to teren pana posła, że jak właśnie tam wymordowana tak rodzinę, która pomagała, ukrywała Żydów, jak 13-letnia dziewczynka, która gdzieś tam biegła ostrzec rodziców, że żandarmi się zbliżają, została tam postrzelona, potem dobita. To są takich historii było bardzo wiele. To nie jest tylko historia rodziny Ulmów. Takich rodzin było naprawdę mnóstwo.
Każdy z nas rozumie siłę świadectwa i na
siłę świadectwa. Bardzo ważne, żeby te świadectwa
dokumentów
zostały.
To możemy zrobić.
To fundacja. Fundacja.
No właśnie, to...
Lux Veritatis.
Przede wszystkim tak, więc jakby...
Pawła II, pamięć i tożsamość.
Poprzez fundację.
Natomiast no, dziś rozmawiamy na takim, wiadomo, szczeblu troszeczkę wyższym, bo na szczeblu i politycznym, i takim szczeblu, gdzie panowie zajmują konkretne stanowiska w strukturach Unii Europejskiej. Pytanie jest, jak naciskać na struktury Unii Europejskiej odnośnie takich zabiegów dyplomatycznych, wspierania Polski w obronie prawdy historycznej, która jest prawdą tyczącą się nie tylko naszego narodu, ale również i narodu francuskiego, i pozostałych narodów w Unii Europejskiej. Wiadomo, że Polacy ucierpieliśmy najbardziej, nasi obywatele, czy to narodowości polskie, czy żydowskie, czy cygańskie, wszyscy, którzy zamieszkiwali tereny Rzeczypospolitej Polskiej, ucierpieliśmy od Niemców bardzo wiele. Nie zapominajmy o 17 września i tym, co zrobili nam Rosjanie po pakcie Ribbentrop-Mołotow. No ale żeby nam nie ukradziono tego naszego bohaterskiego czynu w czasie II wojny światowej, tak jak nam skradziono murem berlińskim przezwyciężenie komunizmu. I ja rozumiem, że potrzebne są świadectwa, ale też potrzebne są, i teraz moje pytanie, jak wzmocnić znaczenie Polski i historii Polski, narodu polskiego podczas II wojny światowej w obronie Żydów, w przeciwstawieniu się okupantowi niemieckiemu i rosyjskiemu na arenie międzynarodowej, by z Europy szedł głos, już tak kolokwialnie, do całego świata, że w Europie jest taki naród jak naród polski, który przeciwstawił się dwóm okupantom, niemieckiemu i rosyjskiemu.
No ja myślę, że przede wszystkim, proszę ojca, trzeba zadbać o pamięć rzeczywiście, i to jest wielka sprawa, którą fundacja czyni. A więc jakby pamięcią, relacjami ludzi przeciwstawiać się tej fałszywej propagandzie, temu fałszywemu obrazowi historii. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Myślę, że druga to przede wszystkim starać się, żeby sami Polacy nie zaczęli wierzyć w te różne opowieści, bo ja widzę takie niebezpieczeństwo. To znaczy to, żeby prawdziwy obraz historii tego, co Polska przeżyła, Polacy przeżyli, ukształtował się w świecie, to jest długa i trudna praca, którą trzeba wykonywać, ale zadbać też, żeby w Polsce był prawdziwy obraz historii Polski, bo tu widzę poważne niebezpieczeństwo.
Co mogą zrobić posłowie Parlamentu Europejskiego?
No rzeczywiście jest Muzeum Historii w niedaleko siedziby Parlamentu. Ale mówiąc szczerze, mimo tego, że przeznaczane jest na nie są spore środki, to ta historia jest tam przedstawiona w sposób dość wykrzywiony. To jest takie lewicowe spojrzenie na historię Europy, o ile jeszcze ten wątek nazizmu, faszyzmu jest jakoś tam wyeksponowany, ba, próbuje się pokazywać we współczesnych krajach ten faszyzm się odradza, podając jakieś tam przykłady, to jeżeli chodzi o ten wątek komunizmu, to jest tam pokazane, no nie powiedziałbym, że w jako zasłużony ustrój, ale ta krytyka jest bardzo stonowana, więc to zwichrowanie jest, ale oczywiście jest to instrument, abyśmy pokazując naszą historię, naciskając na to, próbowali ten obraz zmieniać. Proszę ojca, no ogromne zadania, mimo tego, że dokonaliśmy, nie oszukujmy się, pod pewną presją międzynarodową nowelizacji ustawy o IPN-ie, to jednak pewne wątki właśnie prezentowania polskiej historii poprzez IPN tam zostały. W związku z tym IPN należy wzmacniać. Słyszymy niestety od naszych przeciwników politycznych, że no, ich zadaniem byłaby likwidacja IPN-u. Nic bardziej błędnego, jeżeli rzeczywiście mamy prezentować prawdziwą polską historię, nie tylko w kraju, bo jest takie niebezpieczeństwo, rzeczywiście, że trzeba ją bardzo mocno prezentować także w Polsce, to mamy obowiązek prezentowania jej także za granicą i może to robić Instytut Pamięci Narodowej.
Docieramy do bardzo ciekawego momentu naszej rozmowy, bo jak wzmocnić znaczenie Polski w Unii Europejskiej i wydaje się nam, że Polska to taki monolit, zwłaszcza jeżeli chodzi o posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą teraz w kampanii wyborczej wiele obiecywać, co można zrobić dla Polski Polaków. No a teraz rodzi się pytanie, jakiej Polski Polaków, skoro wiemy, że w Unii Europejskiej różnego rodzaju frakcje rozdzierają tę Unię Europejską już niezależnie od państwa czy narodu. Wielka batalia się rozgrywa cały czas, czy Europa ma być państwem, ma być superpaństwem, czy ma być to zbiór państw narodowych i umocnienie tej gospodarki narodowej. Jeżeli dzisiaj, ja wiem, że to ze wstydem być może dla panów, ale jeżeli dzisiaj słyszymy, że PSL idzie w koalicji z Platformą Obywatelską i Koalicją Obywatelską, to już nie jest wejście do rządu PO-PSL, by realizować swoje cele, tylko to już jest podpisanie się w programie wyborczym z konkretną wizją Polski, a teraz nie oszukujmy się, z konkretną wizją też Europy i popieranie takich postulatów, które nie są postulatami katolickimi, postulatami narodowymi w budowaniu przyszłej Europy.
Tak, proszę ojca, to smutny dzień dla nas obydwu, bo rzeczywiście w tej partii byliśmy przez sporą ilość czasu. Był taki wprawdzie krótki okres, kiedy pan audytor Janusz Wojciechowski był prezesem PSL-u, ja byłem jednym z wiceprezesów i wydawało się, że próbujemy tę partię rzeczywiście wprowadzać na właściwe tory. Niestety się nie udało, a teraz z tej perspektywy już kilkunastu lat nieobecności w tej partii widzimy właśnie tak daleko idące zmiany, że partia, która gdzieś tam była zakorzeniona w tych wartościach chrześcijańskich, bardzo mocno w kościele, w wierze, idzie do Koalicji Obywatelskiej, gdzie są partie, które chcą walczyć z kościołem, ba, wpisały to sobie na sztandary. To bardzo smutny dzień dla nas i myślę, że dla wielu prawdziwych PSL-owców równie smutny dzień, że kierownictwo podjęło taką decyzję. Myślę, że to może być rzeczywiście koniec tej partii politycznej, bo to jest rzecz, której wyborcy chyba PSL-owi nie wybaczą.
No ja oczywiście nie włączę się w komentowanie tej sytuacji politycznej, natomiast skoro kolega, pan poseł Kuźmiuk przypomniał ten okres naszej tam działalności, to ja przypominam sobie, że pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, w których uczestniczyliśmy, one były w tej formacji, w której wtedy byliśmy, prowadzone pod takim hasłem blisko ludzkich spraw. I ja myślę, że to jest aktualne, to są słowa aktualne, które można też przenieść na to pytanie, jak wzmocnić znaczenie Polski w Unii Europejskiej, ale też jak wzmocnić zaufanie Polaków i innych obywateli innych państw, obywateli Unii Europejskiej, do instytucji unijnych, to Unia Europejska musi być bliżej ludzkich spraw niż jest
obecnie. Zapamiętuję z tej audycji to, że pańskie, pani mecenasie, postulaty to jest zwiększenie nakładów na ochronę środowiska i na czyste powietrze.
Na ochronę zdrowia.
I ochronę zdrowia. Tak. To są te dwa postulaty, które powinny być postulatami przyszłej Unii Europejskiej.
I rolnictwo tutaj jedno chcę zdanie dopowiedzieć, bo ojciec bardzo ważną rzecz powiedział, a ja tego też nie skomentowałem, czy nie. Mówił ojciec o braku wizji. Braku wizji rozwoju przyszłości Unii Europejskiej. Ona jest, czy ten brak jest w szczególności widoczny, jeśli chodzi o rolnictwo. Ja tutaj z uporem zajmuję się kontrolami dotyczącymi rolnictwa, więc a moje wiejski rodowód chłopski jest przyczyną, że się bardzo tym interesuję. Więc nie ma wizji rozwoju rolnictwa w Europie. Znikają gospodarstwa. 4 miliony w ciągu dekady. Codziennie znika 1000 gospodarstw, ponad 1000 gospodarstw w Unii Europejskiej. Małe są wchłaniane, robią się coraz większe latyfundia. Ze szkodą dla wielu zjawisk, nie tylko dla samego rolnictwa, dla środowiska, dla tak bioróżnorodności. Będziemy mieli kontrolę niebawem na ten temat. Więc to jest problem. Powinna być nakreślona wizja, ile chcemy mieć gospodarstw w przyszłej tej Unii Europejskiej, co z tymi małymi gospodarstwami rodzinnymi, co w ogóle z rolnikami, bo rolników też ubywa, nie ma kto pracować, na ziemi ubywa, bo jest jej coraz mniej, zajmowana jest pod różne cele nierolnicze. To są naprawdę wielkie wyzwania dla przyszłości Unii Europejskiej. Także wielkie pole dla ludzi i dla parlamentarzystów, polityków, którzy się znają na rolnictwie, bardzo są tacy potrzebni.
Jeżeli jeszcze zmieścimy jedno zdanie, to jeżeli ojciec pozwoli, chcę powiedzieć, że wydaje się, że te nadchodzące wybory mają szansę wprowadzić jednak daleko idące zmiany do instytucji europejskich. Kraje członkowskie, widać to po wyborach do parlamentów narodowych, skręcają wyraźnie w prawo. I jest szansa, że także parlament będzie zdecydowanie bardziej o tym charakterze. To daje szansę, żeby także inne instytucje, choćby Komisja Europejska, były zbudowane trochę inaczej niż do tej pory. Więc jest to wielkie
bardzo
wyzwanie i duża nadzieja. Duża
bardzo
nadzieja w sensie pozytywnym.
Mecenas Janusz Wojciechowski, dr Zbigniew Kuźmiuk.
Dziękuję bardzo.
I Państwa gośćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję Państwu za tworzenie rozmów niedokończonych.